prosimy pod ganeczek. Zaczynamy nasze wydarzenie dnia, otwarcie wystawy pokazującej historię Tykocina ostatnich 133 lat.
Od każdej z tych historii, która jest pokazana na wystawie, można opowiedzieć całą historię Tykocina. Każdy przedmiot może być takim punktem wyjścia.
Oglądam przepiękne zdjęcia z dawnych lat, domy, zabudowania, których już nie ma.
Znaleziona tablica nadzorcy rzecznego. Już ledwo co widać, ale to jest to, bo pewne litery o tym świadczą. I w każdym domu coś takiego jest.
Ma swoją historię rodzinną tutaj. Dobrze ktoś zadbał.
Wśród fotografii, pocztówek, talerzy i wielu innych drobiazgów na jednej ze ścian widzę paszport. Pod nim widnieje długi opis, który kończy się tymi słowami. Rosyjski paszport mojej babci przywiózł ją do Ameryki i był w pewnym sensie moim paszportem do Tykocina i świata, który był kiedyś moją rodziną. Czytając to zdanie, jeszcze nie wiedziałam, że jego autor Alain Dubin już za kilka tygodni sam opowie mi o swoich losach.
Narwiański podróżnik. Reportaż Joanny Sikory.
Hello.
Hello.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Water or juice or something to have?
Just some water would be fine.
The story is not very old. It begins around 2010.
Historia nie jest stara. Zaczęła się w 2010 roku, ale przeniosła mnie 100 lat wstecz.
My mother died in 2010. And we were going through her papers.
Zaczęła się, kiedy zmarła moja matka. Porządkowaliśmy jej dokumenty i znaleźliśmy rosyjskie papiery potwierdzające tożsamość mojej babci. Były tam też rosyjskie pieniądze z czasów reżimu cara.
That came with her. That was one thing that happened and that aroused my interest.
Babcia mówiła, że urodziła się w miejscowości, która nazywała się
Tiktin. Somewhere in Russia.
Tiktin, gdzieś w Rosji.
So it was far, far away, and you know, it was a fantasy land for us.
Kiedy byłem dzieckiem, brzmiało jak opowieść z bajki. Kiedy byłem młody, w ogóle mnie to nie interesowało. Ale kiedy zobaczyłem ten paszport, wzbudziło to moją ciekawość.
I'm an anthropologist. And I live and work in Turkey.
Jestem antropologiem, żyję i pracuję w Turcji. Zajmuję się badaniem historii tureckich rodzin, ale nigdy nie próbowałem poznać swojej. Nigdy nie interesowałem się historią Żydów, judaizmu. Jestem osobą niewierzącą.
I'm a secular person. The other thing that happened was an interesting coincidence around the same time.
Jest też kolejna rzecz, która wydarzyła się w podobnym czasie. Byłem w kawiarni w Nowym Jorku. Kelnerka mówiła z akcentem, więc zapytałem, skąd jest. O, moja babcia urodziła się w Polsce, w miejscowości o nazwie Tiktin. A kelnerka na to...
Tykocin?
Znasz to miejsce? Zapytałem. Tak, jest blisko Białegostoku. Dużo tam turystów. Tiktin czy Tykocin jest miejscem turystycznym? Moja babcia opisywała go jako biedny sztetl. Zacząłem szukać w internecie. Zobaczyłem, że to piękne miasteczko, a nie biedna wieś. Dowiedziałem się, że to miejsce w przeszłości było bardzo ważne z punktu widzenia historii królów.
From a Polish point of view, in terms of Polish history, kings and so on, there's a huge cathedral here.
Jest tam wielka katedra. To też o czymś świadczy. Alumnat. Było również ważne dla Żydów, ponieważ znajdowała się tam wielka synagoga. Było także ważne dla żydowskiej nauki, studiów talmudycznych.
Jewish scholarship, Talmudic studies. And that the first Jewish cemetery in the whole Podlasie region.
Pierwszy żydowski cmentarz na Podlasiu powstał w Tykocinie. Było też liczącym się centrum handlu z powodu rzeki Narwi.
It was, you know, at one time must have been quite wealthy. And I then learned that
Dowiedziałem się, że wszystko zmieniło się w XIX wieku z powodu budowy drogi kolejowej do Białegostoku, a nie do Tykocina. Kiedy moja babcia urodziła się w 1893 roku, to już było biedne miejsce. W tym czasie Białystok stał się dużym przemysłowym miastem. Babcia opuściła Tykocin w 1907 roku. Nie znam prostej odpowiedzi. Jej dwóch braci wyjechało przed nią, a siostra w 1910 roku. Zostali jej matka, ojciec i brat, który był upośledzony. Ojciec zmarł w 1915 roku. The mother and the brother stayed on. Musiało się stać coś bardzo poważnego. Nie wiem co. Skoro matka wysłała czwórkę dzieci do Ameryki i nigdy więcej ich nie widziała. Ona mówiła, że to przez ubóstwo. Miała 14 lat. To nie była jej decyzja, tylko jej matki i prawdopodobnie ojca. Jej matka prowadziła interes w Tykocinie, farbowanie tkanin. Może to było powiązane z Białymstokiem, gdzie było dużo fabryk tekstyliów. Jej ojciec był religijnym człowiekiem, a dla żydowskiej części miasta piastował funkcję krzykacza miejskiego. Może myślała, że do nich dołączy, ale wątpię w to, ponieważ nie mogła stąd wyjechać, bo miała kalekiego syna. Utknęła tu. Moja babka i, jak przypuszczam, również jej bracia próbowali pisać do swojej matki. Babcia nazywała się Chaya Kurlander, ale pochodziła z rodziny... Tak to się mówi? A potem to się skończyło w 1941 roku. Nie sądzę, że kiedykolwiek jej powiedziano, że jej matka została zamordowana. Ale ponieważ komunikacja ustała, ona się tego domyśliła. Dopiero później z dokumentów, które dostałem tu w synagodze, dowiedziałem się, że ona i jej syn byli wśród zabitych w 1941 roku. Miała na imię Lebe Kurlander. Moja młodsza siostra ma imię po niej, nazywa się Laura.
So that's the background story, and you know, as a child, Tykocin or Tykocin was.
Kiedy byłem dzieckiem, Tykocin czy Tykocin był dla mnie dość odległy, ale po znalezieniu jej dokumentów i tej sytuacji w kawiarni stwierdziłem, że chciałbym się w to wgłębić, więc postanowiłem przyjechać. Najpierw przyjechałem do Warszawy. Odwiedziłem tam Muzeum Polin, bardzo interesujące. Kiedy przyjechałem do Tykocina, nie znałem nikogo i oczywiście nie znałem polskiego. Wynająłem pokój naprzeciwko synagogi. Nawet nie wiedziałem, że będzie tak zlokalizowane. I po prostu zacząłem spacerować. Poszedłem do synagogi, posiedziałem tam, poszedłem do tak zwanej żydowskiej restauracji. Poszedłem do kościoła, wziąłem udział we mszy. Chciałem zobaczyć, co w niedzielę robią chrześcijanie. Spacerowałem wzdłuż rzeki i stwierdziłem, że muszę zacząć rozmawiać z ludźmi. Więc przyjechałem jeszcze raz. W międzyczasie bardzo dużo czytałem o historii. I wtedy już miałem dużo pytań, bo już coś wiedziałem. Potrzebowałem wielu odpowiedzi. Znowu zatrzymałem się w muzeum i wtedy poznałem Józefa. Zacząłem więc rozmawiać z ludźmi, zacząłem się czuć tu jak w domu. Znałem ulice, domy, nawet niektóre twarze. To było dla mnie bardzo satysfakcjonujące. Nie ze względu na historię, ale osobiście łączyło mnie z przeszłością. Kiedy byłem chłopcem w amerykańskiej szkole, zawsze miałem problem z amerykańską historią. Moi dziadkowie przybyli na początku XX wieku, a przecież historia Stanów zaczęła się 100 lat wcześniej, a jeśli policzyć od czasów kolonistów, kilkaset lat wcześniej. A ja nie czułem związku z tą historią, brytyjskimi królami, królowymi. Czułem się więc tak, jakbym nie miał żadnej historii sprzed przybycia dziadku. W moim życiu była ta olbrzymia dziura, która ciągle mi towarzyszyła. Przyjazd tu był dla mnie tak ważny. Połączył mnie z miejscem i czymś więcej niż miejsce. Z osobistą historią. Nie połączył mnie z historią żydowską, to nie było dla mnie tak ważne. Jestem Żydem, ale to część świata, z której przybyli moi dziadkowie. Mąż babci, którego poznała w Nowym Jorku, pochodził z Mińska, ale nic o nim nie wiem. Mój dziadek ze strony ojca przyjechał z terenów, które obecnie są zachodnią częścią Ukrainy. A matka mego ojca pochodziła z Warszawy. Tak więc te ziemie, to stąd pochodzę. Zacząłem więc pisać i kilkakrotnie wracałem. Odwiedzałem muzeum i Józefa. Spacerowaliśmy razem. Teraz z tego wszystkiego powstaje książka. Na razie to zapiski. Nie będzie to książka historyczna, nie będzie o historii Żydów, ale o moich doświadczeniach w Tykocinie. Nie będzie też o mojej rodzinie, mimo że ten wątek się pojawi. Będzie o tym, jak widzę Tykocin. Oraz o tym, jak według mnie ludzie tutaj próbują patrzeć na żydowską przeszłość. Są tu tysiące turystów, część z Polski, część z Izraela, część z diaspory. Dla każdego to miejsce znaczy coś innego.
Tykocin
jest pewnego rodzaju muzeum na wolnym powietrzu. Niektórzy mogliby wręcz powiedzieć, że to teatr, swoisty teatr plenerowy. Jest też popularnym miejscem. Jeszcze kilka lat wstecz były tu lokalne teatry, które robiły Purim Spiel. Jest tu muzeum, synagoga, są restauracje. Zacząłem się zastanawiać, jak to miasto przedstawia swoją żydowską przeszłość, co chce zapamiętać, w jaki sposób wybiera konkretne fakty. Nie ma na to prostej odpowiedzi. Gdybym znał polski, to by było zupełnie inaczej. Ale rozmawiałem z mnóstwem ludzi i pokazywałem im, co piszę, a oni dali mi to poczucie, że idę dobrym tropem. Jestem antropologiem i próbuję być jak najbardziej obiektywny. Bycie całkowicie obiektywnym jest niemożliwe, ale staram się podchodzić do tematu nie jako Żyd, nie jako Amerykanin, nie jako ten czy tamten, tylko po prostu zrozumieć, jak ludzie tu żyli, zrozumieć polskie doświadczenie, zrozumieć Polaków, chrześcijan. Zrozumieć zarówno wiele sposobów, jak i Polacy radzą sobie ze swoją przeszłością, jak i wiele sposobów, w jaki Żydzi radzą sobie ze swoją przeszłością, bo ona też jest skomplikowana. Ale głównie próbuję się skupić na próbie zrozumienia, dlaczego w takim miejscu jak Tykocin jest ciągle taka koncentracja na stereotypach o Żydach z przeszłości.
Społeczność
żydowska była zawsze różnorodna, także w przeszłości, również tej odległej. W końcówce XIX wieku i na początku XX wieku, w latach 20. i 30. istnieli ludzie religijni, hasydzi, cjoniści, socjaliści, komuniści. W latach 20. i 30. w Tykocinie działała amatorska grupa teatralna, która wystawiała króla Lira. Czyli nie była to po prostu grupa ludzi mieszkająca w sztetlu i jacyś rabini. To nie był skrzypek na dachu. A często ludzie mają właśnie taki tego obraz. I takie postrzeganie jest bardzo popularne w Polsce, z tego co wiem. Pewnego dnia przyszedłem do synagogi i powiedziano mi, że będzie tam wystawiany skrzypek na dachu. W sztetlu mojej babki. Oczywiście poszedłem i było to naprawdę coś. Siedziałem na widowni i byłem prawdopodobnie jedyną osobą wśród publiczności, która miała żydowskie korzenie związane z Tykocinem. Skrzypek na dachu jest wspaniały i wzrusza wszystkich, ale pokazuje bardzo wąski wycinek rzeczywistości. Większość Żydów we wschodniej Europie nie żyła w małych, biednych sztetlach. Mieszkali w miasteczkach, takich jak Tykocin. Mogły być biedne, ale to były miasta, więc ich mieszkańcy byli w zasadzie mieszczanami. A w XIX wieku wielu z nich przeprowadzało się do dużych miast, jak Białystok czy Warszawa. Żydowska populacja w Warszawie w końcówce XIX wieku gwałtownie rosła. Istniała więc ta różnorodność. Może jest tak, że turystom łatwiej prezentować stereotypy. Nie sugeruję, że to antysemityzm, ale są one niepokojące. One znaczą coś innego dla Polaków, a coś innego dla Żydów, jak te drewniane figurki sprzedawane na terenie całej Polski, figurki Żydów, takich jak ze skrzypka na dachu, modlących się z sakiewką. Rozumiem, że te figurki są postrzegane w polskim społeczeństwie jako przynoszące szczęście i mają swoje znaczenie, ale dla wielu Żydów, ja uważam, podobnie, są niepokojące, ponieważ utrwalają stereotyp. Żydowskie społeczeństwo było bardziej złożone. Polskie społeczeństwo było bardziej złożone i nieustannie podlegało zmianom. Przecież oni mocno się różnili w wielu kwestiach. Nie rozumieli się w wielu kwestiach, ale razem żyli. Nawiązywali relacje ekonomiczne. Byli sąsiadami. Ich dzieci prawdopodobnie się razem bawiły. Czasem mieli złe relacje, a czasem dobre. I właśnie takimi rzeczami chciałbym się zająć. Takimi rzeczami zajmuję się w mojej książce. Tak więc ta wystawa jest niezwykle cenna. Może dzięki niej ludzie zaczną myśleć o tym, jak oni się w to wszystko wpisują. Pójdą do domu, spojrzą na swoje przedmioty. Każdy dom, jeśli się nad tym zastanowić, jest swoistym muzeum. Mam nadzieję, że to pomoże zbudować coś większego.
And this kind of exhibition into something even larger.
Let's walk into of your story.
Yes, and of course this is part of my story.
I oczywiście to jest część mojej historii. To bardzo poruszające, kiedy widzę moją prababkę i moją babkę tu w Tykocinie. To tak, jakby wróciły. Zwłaszcza jeśli chodzi o moją prababkę, której nie znałem. Spójrz. Jest taka smutna. To zdjęcie prawdopodobnie pochodzi z lat 20. Wysłała czworo dzieci do Ameryki. Nigdy ich nie zobaczyła. Straciła męża. A do tego musiała zarabiać pieniądze. Miała bardzo, bardzo ciężkie życie. A w tym czasie jej córka jest w Ameryce i dobrze sobie radzi. To ona ze znajomymi w Nowym Jorku. Więc te przedmioty są przykładami zwykłych rzeczy. Na przykład ta książka do nabożeństwa z kawałkiem żydowskiej gazety daje do myślenia.
Something to think about, that's all.
A czy możemy jeszcze, can we go
outside?
Outside, yes.
You want to do more? I say it's very difficult to do this kind of history.
To bardzo trudne uprawiać tego typu historię. Historię, która ukazuje Polskę z lokalnego punktu widzenia. Ponieważ w takim muzeum w Warszawie wszystko jest lekko abstrakcyjne. Nie ma praktycznie nazwisk, po prostu Żydzi i Polacy. Kiedy przyjeżdża się do małych miejscowości, każdy tu zna każdego. I każdy mniej więcej wie, co się zdarzyło, ale o tym się raczej nie rozmawia. I są silne emocje zarówno ze strony Polaków, jak i Żydów, którzy tu przyjeżdżają. Kiedy kręciłem się koło kilku żydowskich grup, to słyszałem, jak tam mówiono, w tym domu mieszkał ten i ten. To nie oznacza, że się tego nie da zrobić, ale to tu jest świat twarzą w twarz i ludzie tu ze sobą mieszkają. Więc czasami może według nich lepiej być cicho, żeby dalej mieszkać ze sobą w zgodzie. Na tym polega równowaga, czyż nie? Moim ulubionym miejscem jest rzeka. Ludzie mówili mi, że kiedyś była o wiele piękniejsza, kiedy meandrowała. Nie wiem, jak to wyglądało, ale dla mnie jest bardzo poruszająca. Dużo wzdłuż niej spaceruję za każdym razem, jak tu przyjeżdżam. Kiedyś siedziałem w ogródku alumnatu, piłem piwo i po prostu patrzyłem na rzekę, na której pływały łabędzie. I oczywiście wiem, że z punktu widzenia historii rzeka stanowiła centrum ekonomicznego życia tego miasta. Jest czymś, co łączy to miejsce z każdym innym z przeszłości. Ale fakt, że tory kolejowe tu nie dotarły, położył temu kres. Rzeka stała się miejscem, gdzie się tylko prało i pływało, może też wędkowało. Na Facebooku nie chciałem używać swojego nazwiska. Miałem konto pod tym prawdziwym nazwiskiem, ale wielu studentów do mnie pisało, a ja nie chciałem musieć lajkować każdego z nich. Więc wybrałem sobie przydomek, brzmi on jak Narev Sojourner. Wiesz, co znaczy Sojourner? To ktoś w rodzaju podróżnika. Więc mój przydomek to narewiański podróżnik.
Thank you very much.
Był to reportaż Joanny Sikory zatytułowany Narwiański podróżnik. O swoich poszukiwaniach opowiadał Alan Dubin.